No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, redaktorze.
Dzień dobry, cześć i czołem, witam w pięknym off-season.
Jejku, jakiś taki masz głos rozentuzjazmowany, jak na to, że sezon się skończył, to dlatego?
Nie, a natomiast off-season jest równie przyjemną częścią sezonu. Dla mnie jakby sezon koszykarski wcale się nie kończy po, nie wiem, 9 czy 10 miesiącach. To, co się dzieje podczas budowania składu, może być równie ekscytujące jak sama gra zawodników.
Napisał dzisiaj PLK memę, dla niego transfery są równie ważne, jeżeli nie ważniejsze niż mecze. I ja się chyba mogę też z tym zgodzić, ten okres ogórkowy w tej naszej kochanej lidze jest fajny. Jakieś najnowsze ogóreczki, redaktorze?
Nie, chyba tych ogórków takich najnowszych to nie mam. Zresztą dzisiaj był ich wysyp na Twitterze, więc w sumie ciężko jest coś dodać poza tym, co właśnie się pojawiło. Natomiast no tak, jakby sport to nie jest tylko to, co się dzieje na boisku, nie wiem, na lodowisku, czy na bieżni, czy na jakichś tam rzeczach, i tylko to jest dużo więcej to, co się dzieje poza. I tak, ile można gadać o tym, czy ktoś dobrze rozegrał pick and rolla, czy dobrze go wybronił i tak dalej. Warto trochę pogadać i się pomądrzyć o tym, jak ktoś zbudował skład, co ktoś powiedział, jak się zachował, czy miał ładną minę, czy złą minę. Jest fajne.
Jest fajne, no. Najnowsze transfery już powoli nam się zaczynają klarować. Kuba Garbacz, Van Bilu chociażby. I chciałbym, żebyś coś powiedział o tym transferze, bo wiem, że jest to kontrowersja, można tak powiedzieć.
No na pewno.
Na Twitterku, nie tylko na Twitterku.
Ja jestem pozytywnie nastawiony do tego transferu, dlatego że uważam, że Kuba Garbacz powinien zmienić otoczenie po 4 latach właściwie w Ostrowie. Tam się rzeczy pewna irytacja na jeśli chodzi o jego grę, no bo nie ma co ukrywać, no Kuba Garbacz raczej zostanie zapamiętany z tego sezonu jako zawodnik, który często po prostu ceglił. No zdarzały mu się mecze na 1 na 12 czy 1 na 11 za 3 punkty, no i mogło to być irytujące. Dlatego uważam, że przenosiny pod skrzydła innego trenera, przenosiny do innego środowiska mogą mu posłużyć. Jestem bardzo ciekawy, czy sobie z tym poradzi, no bo nie trafia do łatwego miejsca do grania w teorii, tylko do miejsca bardzo wymagającego. I no jestem ciekawy, jeżeli on zda ten egzamin i Van Wilwocek będzie w stanie zdobyć 12-13 punktów średnio na mecz, na skuteczności, która będzie blisko 40%, to uznam ten transfer za wręcz bardzo dobry w wykonaniu Van Wilwocek.
Mi się podoba zestawienie nastrojów, głównie chyba jednak zresztą sympatyków innych drużyn niż Van Wilwocek, niż samego wocowskiego klubu, z tym jaką mrówczą pracę wykonał nasz przyjaciel Jacek, statystyczną, jak tak. To wygląda w ostatnich sezonach z tym cegleniem za 3 punkty. 35% w ostatnich 5 sezonach, w całych playoffach 38%, w meczach o trzecie miejsce, w finałach 40% prawie za 3 punkty.
Tak.
Mistrz Polski, brązowy medalista, czołowa postać drużyn medalowych, przychodzi do dużego...
I reprezentant Polski, prawda?
I cały czas reprezentant Polski.
No. Tak, jakby nie patrzeć, gdyby teraz Igor Milicic budował reprezentację, pewnie za chwilę będzie ją budował, tak, na te mecze kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich, no to cóż, no ja za bardzo nie widzę innego scenariusza jak powołanie Kuba Garbacza, który jest jego takim żołnierzem i myślę, że będzie go brał do tej kadry, nawet jeśli Kuba nie będzie występował w dużej roli, to takiego gościa, który jest w stanie wejść na parkiet i rzucić 2-3 trójki z rzędu, Igor Milicic będzie chciał mieć. Realnie patrząc na to wszystko, kluby w PLK coraz mniejsze mają szanse na to, aby mieć u siebie reprezentantów polskich, bo ci wyjeżdżają gdzieś za granicę, starają się o lepsze kontrakty, o wyższe kontrakty i bardzo dobrze, fajnie. Więc Kuba Garbacz jest jednym z niewielu reprezentantów Polski, z tej ścisłej kadry, który jest po prostu dostępny dla klubów PLK. No i Andrzej sobie go zarezerwował. Myślę, że to jest bardzo duży podpis.
To jest jedna z gwiazd tej ligi i mogę odnieść wrażenie, a ja to już szczególnie takie wrażenie odnoszę, że jakby miał inny kolor skóry i był innej narodowości, to w dużo większych superlatywach i dużo lepszym odzewem by się spotkał ten transfer niż w tym wypadku. No, jest taki trend umieszania tych Polaków, tym bardziej tym, którzy byli na zachodzie i którym już nie wyszło. Jak Kuba Garbacz, przecież na pewno pamiętasz, że się z jakim tak. Kuba Garbaczem się spotkał cudownym odbiorem, jak mu nie wchodziło w Niemczech, to wiele osób było wręcz zachwycone z tym.
No tak, tak, tak. I to było nawet taki kiedyś, że chyba nie do końca było tak, że mu nie wyszło, tylko po prostu gdzieś tam się nie dogadał w tym zespole. To też jest trochę tak, że chyba Kuba Garbacz trochę sobie nagrabił, mogę powiedzieć, nagarbił. Nagrabił jakimiś takimi różnymi gestami, zachowaniami, uciszanie hali mistrzów, niektóre takie podpałki jego. No myślę, że gdzieś tutaj też nie do końca to było idealne wszystko, ale no wciąż duży transfer.
Tak, pytanie, czy to uciszanie hali mistrzów i te wszystkie gesty to nie była już reakcja na to, co się spotykał wcześniej, ale z drugiej strony jakie to ma teraz znaczenie. Tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, dobrze, że zmieniły to otoczenie i no, chyba to może być dla niego kojące, gdzieś tam uwalniające.
I myślę, że to może być i dla niego kojące i myślę, że dla Stali to nie jest złe rozwiązanie, jeżeli Ostrogianie dadzą radę na obu podpisać jakiegoś znaczącego Polaka, to też mogą na tym skorzystać i też ta atmosfera nieco się przewietrzy albo nastąpi jakiś taki reset wszystkiego.
Tak, z drugiej strony tracisz duże, dobre, pewne nazwisko w polskiej rotacji. A bez polskiej rotacji, bez dobrej polskiej rotacji w tej lidze medali raczej się nie zdobywa.
To prawda.
Kulik przedłużony, co prawda 36-letni, to jest kolejny ruch, o którym możemy porozmawiać. Natomiast Damian Kulik, który się często przewijał przez nasze podcasty, nasze rozmowy w tym sezonie, bo po prostu grał jak MVP tej ligi. Pytanie, czy jest w stanie utrzymać tą intensywność, ten poziom gdzieś tam ukrytego atletyzmu w tym wieku?
Myślę, że minuty na jego na pewno spadną w przyszłym roku, bo to już nie będzie granie w okienkach NBL, tylko to będzie granie regularnie co 3 dni w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Jeśli rzeczywiście mamy się trzymać tego, co spotkało drużyny z poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o rozstawienie w pucharach. Więc na pewno Stal potrzebuje szerszej kadry i więcej odpoczynku dla Damiana Kulika. Natomiast o jego, że tak powiem, formę sportową jakoś jestem przekonany, że to jest ten kaliber zawodnika. Coś pokroju, nie wiem, chociażby Michała Ignerskiego, że cokolwiek by się nie działo, to tutaj jakość będzie dowieziona.
Bardzo fajne porównanie. No, rzeczywiście taką rolę takiego zawodnika, takiego weterana. Dobrze mieć u siebie. Kolejny transfer, czy jeszcze jakieś chcesz dodać słowa do tego?
Nie. No, super, super, super transfer i myślę, że Damian Kulik to nadal może być w przyszłym sezonie gracz, nie wiem, z poziomu drugiej piątki sezonu.
Mhm. Spokojnie gdzieś tam powinien się plasować, też tak myślę. Nie, no musisz takiego zawodnika zatrzymać, nie chcesz go puścić do konkurencji, absolutnie.
Tak.
Czekając to u siebie. Kolejny zawodnik, człowiek, którego typowałeś na chory progres, Kuba Musiał w Trefru Sopot. Gdzieś widziałem takie porównanie, że skoro nie możesz mieć jako Jean Tabak Marcela Ponitki, to chcesz mieć no chociaż człowieka o podobnym profilu. I jakby się tak zastanowić, to może oprócz tej eksplozywności Marcela Ponitki, to kurczę, no jestem w stanie w to porównanie wejść.
Tak, podoba mi się to porównanie z tym, że Jakub Musiał grozi bardziej na dystansie, a Marcel Ponitka po prostu był lepszym zawodnikiem pod względem fizycznym i atletycznym. No i tutaj Jakub Musiał nie jest w stanie po prostu z uwagi na swoje warunki dorównać Marcelowi, więc plus i minus i z drugiej strony może inaczej przewaga nad Marcelem i z drugiej strony strata do Marcela w pewnych elementach. Zobaczymy, jak to Jean Tabak ułoży. Widać, że ta rotacja polska chyba będzie trochę mniej znaczyła w Treflu w tym następnym sezonie, albo może inaczej, będzie złożona z zawodników, którzy mają wykonać jakiś progres w kolejnym sezonie. Musiał Kulikowski, to są właśnie tego typu transfery. Kto wie, kto się pojawi pod koszem, mówiło się o Mikołaju Witlińskim, natomiast coś to przycichło. Teraz z kolei w plotkach przejawiał się chociażby Szymon Topczak czy Kacper Borowski to wszystko są zawodnicy, którzy powinni iść do góry, więc chyba ta zmiana może wyjść na korzyść dla Trefla.
A będąc Treflem robiłbyś wiele, żeby została Kolendę, żeby przekonać go do tego, żeby został?
Wiesz co, to wszystko trochę zależy od tego, jaki ma kontrakt Michał Kolenda, a ja tego nie wiem. Jeżeli ten kontrakt jest...
To był kontrakt długoterminowy, chyba jeszcze na 2 lata.
Nie chodzi mi o termin kontraktu, tylko o wysokość tego kontraktu bardziej.
Okay.
No bo jeżeli Michał Kolenda podpisał w zeszłym roku bardzo wysoki kontrakt, to jakoś bym się o niego nie zabijał, dlatego że nie. Myślę, że też nie do końca się idealnie poczuł w systemie trenera Tabaka. Może nie tyle, co poczuł, co się sprawdził w tym systemie. Więc wydaje mi się, że i Traf się nie będzie zabijało to, żeby Łukasz Kolenda, nie Łukasz, tylko Michał Kolenda został, ale nie spodziewam się tutaj rozstania.
Troszkę cię, Grzesiu, przytłumiło na Trafku, ale chyba...
Dobrze.
Sparafrazując twoją przedwczorajszą wypowiedź, nie zabijałbyś się o Michała Kolendę.
Tak, i myślę, że Michał Kolenda też nie będzie zostawał, czy może inaczej nie będzie dążył do tego, żeby za wszelką cenę zostać w Teflu.
To trochę też jest mała historia tego sezonu i też przypomnijmy, że mówiliśmy o tym, Jean Tabak zupełnie inaczej korzystał z Michała Kolendy niż wydałem się jego predyspozycja, a przynajmniej niż do tej pory Michał Kolenda gra, bo te próby gry na polskie zupełnie nie przynosiły efektu, nie przynosiły przewag. Z biegiem sezonu nie rozwinęły się w nic więcej. Dobra, przejdźmy może do mistrza Polski, bo niedawno mistrz Polski został wyłonięty i...
Tak?
Pierwsze ruchy. No właśnie tak. A gdzieś to już zostało chyba zapomniane troszeczkę. To przez to, że to Szczecin?
...tego sezonu i kibice innych drużyn już czekają na kolejny sezon. Niemniej jednak wydaje mi się, że Szczecin trochę szumu narobił i pojawiło się trochę publikacji na temat sensacyjnego mistrza, bo tak to trzeba sobie nazwać. No i cóż, i generalnie w pełni zasłużony i bardzo fajnie. Liczę na to, że Szczecin stanie się bardzo mocnym ośrodkiem na mapie koszykarskiej. Natomiast jest kilka rzeczy, które mnie przyznam szczerze, że trochę zmartwiło, ale to może potem do nich przejdziemy.
Okej, okay, to pamiętaj, jakbyśmy nie przeszli.
Ewentualnie możemy o tym pomówić teraz. nie wiem, czy czytałeś wywiad z...
Z kim?
Z prezesem Królem.
Czytałem.
Właścicielem Króla. Mhm. I jakie były twoje odczucia po tym wywiadzie?
Dobre pytanie. Generalnie głównym odczuciem moim jest to, że prezes Król już wszystko osiągnął w tym sporcie. To, co chciał. To, co chciał, już ma. Teraz będziemy dalej. Sobie klub koszykarski, natomiast ambicji na więcej, na wyjście z polskiego podwórka nie ma.
Tak. Natomiast zauważyłem, że dominującą jakby opinią czy wnioskiem, który wypływał z tego wywiadu, było to, że jaki to jest urocze, jak super, że prezes się tak angażuje, że tak żyje tą drużyną, że sam bukuje hotele i tak dalej. Oczywiście, że jest to urocze. Oczywiście, że to jest super, że gość, który wykłada na to pieniądze, też na te pieniądze ogląda z dwóch stron, że stara się o to wszystko. Natomiast, kurczę, no... Mnie to z kolei zmartwiło. No, w poważnej organizacji sportowej nie może być tak, że prezes jest kierownikiem drużyny. To nie jest człowiek od tego. Albo może inaczej, jeżeli on chce być od tego, to niech zatrudni osobę, która będzie prezesowała temu klubowi. To znaczy będzie starała się o sponsorów, będzie starała się o kolejne środki finansowe. Z tego wywiadu nie płynęło moim zdaniem, nie płynął taki przekaz, że dobra, to teraz mamy sukces i jesteśmy w stanie na bazie tego sukcesu zbudować nową bazę sponsorską. Jedyne, co się dowiedziałem, to, że będą nowe rozmowy z miastem, a jak ktoś zgłosi pieniądze, to pogadamy.
I tak.
Trochę to zabrzmi.
Jednocześnie dobrze, że orędownikiem, tak jak ty, profesjonalizmu w polskich klubach jestem. Ja nawet... tych śmiesznych dyrektorów sportowych, których ty byś nie za bardzo chciał, co rozumiem. Natomiast z drugiej strony prezes Król mówi otwarcie, że on tam nie chce, znaczy może nie tyle otwarcie, co gdzieś tam ma się między słowami wspomina o tym, no ale można to traktować jako otwarcie powiedzenie, że żadnego drugiego podmiotu no, nie za bardzo chciałby wpuszczać w swój klub. Więc rola prezesa w Kingu to nie jest gdzieś szukanie sponsorów, mam takie wrażenie, czy szukanie pieniędzy.
Może nie w Kingu, ale generalnie w organizacji sportowej to jest rola prezesa.
Generalnie tak. Natomiast jestem w stanie zrozumieć prezesa, właściciela Kinga Szczecin, który nie potrzebuje dodatkowej osoby na stanowisku prezesa, jednocześnie jest twarzą prezesem tego klubu, jednocześnie jest kierownikiem, bo nie potrzebuje osoby, która by się martwiła na co dzień właśnie o finanse albo o takie rzeczy, o takie rzeczy, że jak na przyszły sezon zabezpieczyć budżet, albo w jakiej hali grać, albo w które miejsce z jakim trenerem trzeba podpisać. No tu jest to trochę inaczej ułożone, to znaczy jest to spłaszczone do minimum, jest to uproszczone do minimum, jest to przaśne, no jest to wymysł prezesa Króla, jest to pomysł prezesa Króla, może wymysł to złe słowo, na prowadzenie tego zespołu i ja jestem z tym okej, okay, no. Traktuję ten sezon trochę jako flyer.
Ja też jestem z tym okej, okay. To jest mega urocze i ja doceniam. Naprawdę, to jest mistrz Polski.
No nie chciałbym, żeby kluby do tego dążyły, tak? No to jest dość jasne. Jeśli to jest twoje pytanie, to nie chciałbym, żeby kluby tak były organizowane, jak jest zorganizowany King Szczecin, no bo nie jest zorganizowany. No, jest...
Znaczy mi to nie przeszkadza. W sensie, tak jak mówię, to jest naprawdę trzeba to docenić, zaangażowanie to wszystko. Natomiast tak. Jeżeli drużyna jest mistrzem Polski, to jest pewną swego rodzaju, za chwilę będzie wizytówką całej polskiej koszykówki w Europie. I ja bym chciał, żeby jak najlepsi zawodnicy grali w tym Kingu Szczecin. I jak najlepiej, żeby King się zaprezentował w Lidze Mistrzów i do tego są potrzebne finanse. I po prostu chciałbym, aby ten sukces został w pewien sposób skapitalizowany, zmonetyzowany może lepsze słowo. To znaczy, żeby udało się jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć z karnetów na przyszły sezon, z biletów na przyszły sezon, ale też, żeby udało się zachęcić jakieś inne podmioty, no żeby może nie wchodziły w nazwę tego klubu, ale żeby jakoś się zaangażowały w sponsoring i żeby uzbierać po małych podmiotach, nie wiem, 1 000 000 zł, a 1 000 000 zł to jest dwóch naprawdę bardzo dobrych zawodników. Więc moim zdaniem przestrzeń jest, natomiast z tego wywiadu po prostu nie wyczytałem takich chęci, żeby gdzieś tam do tej przestrzeni sięgnąć. I okej, okay, nie mam z tym problemu na takiej zasadzie, że jeżeli King chce tak funkcjonować, to niech sobie funkcjonuje, nie ma żadnych przeciwwskazań i to jest, tak jak mówię, super urocze. Klub jest zorganizowany mimo wszystko w pewien sposób profesjonalnie, bo wszystko jest na czas, tak jak być powinno, zawodnicy na nic nie mogą narzekać. Natomiast jeżeli mówimy już o mistrzu polskim, to ja bym chciał, żeby ten mistrz polski zaprezentował się po prostu w Europie jak najlepiej i trochę się zacząłem obawiać, czy rzeczywiście z tymi finansami i bez jakiegoś dodatkowego wsparcia będzie w stanie, no bo nie ma co mówić. Podobnie jak z Czarnymi w zeszłym roku, Kingowi będzie bardzo trudno zebrać po raz kolejny tak dobrą i tak zgraną ekipę obcokrajowców jak w tym roku.
No i to o czym powiedziałeś o prezesie, to jest chyba klucz tego całego mindsetu Wilka, czyli no będą puchary, to będą, nie będzie, to nie będzie, on chce walczyć na krajowym podwórku. Europa to jest, ja odniosłem takie wrażenie, że Europa to jest gdzieś tam już taki trochę bardziej przymus, tak troszkę niepotrzebny Kingowi. Zresztą chyba nawet wprost to powiedział prezes Król.
Zobaczymy. Liczę, że tutaj i zawodnicy, Andy Mazurczyk, który właśnie przedłużył kontrakt, i trener Miłoszewski gdzieś troszeczkę, że tak powiem, zlobują u prezesa Króla takie większe organizacyjne nakłady, jeśli chodzi o pracę całego klubu. I że zobaczymy nowe otwarcie pod względem marketingowym, organizacyjnym i sponsorskim w Kingu i to by było bardzo fajne. Jeżeli to się nie wydarzy, to i tak King będzie bardzo mocną drużyną i drużyną, którą będziemy na pewno często chwalili, bo jest zespołem poukładanym, zespołem bez żadnych patologii finansowych i to jest po prostu super.
Z parkietem, bo to też warto zaznaczyć, że mają ładny, czysty parkiet bez zbędnych reklam. Bardzo tak dobrze wyglądała ta hala w finale, wypełniona do...
Tak jest, super to wyglądało.
To też trzeba na plus Kingowi zapisać, tą otoczkę, nie wiem, wizualną, no nazwijmy ją wizualną.
Tak, jak najbardziej.
Czy przejdziemy już do pytań, których dostaliśmy całkiem sporo? Czy przyjrzymy sobie może najpierw...
Tak, no my tyle tematów mamy, matko jedyna.
No mamy. Sporo czasu nas nie było, ale za to wracamy teraz z galą, z mini galą, nazwijmy to mini galą.
Dobrze.
Możemy chyba tak zrobić.
Możemy, wszystko możemy.
Okej, wręczmy sobie nagrody. Przygotowaliśmy bardzo skrupulatnie po 3 nagrody. Chcesz może zacząć? Opowiedzieć z jakiej kategorii i komu?
Dobrze. Po pierwsze chciałem przyznać nagrody, które będą delikatnie szydercze i niepoważne, bo ta gala najpoważniejsza chyba się jeszcze odbędzie i tam będą wręczane nagrody typu najbardziej energetyczny zawodnik i już się nie mogę doczekać, kto ją dostanie.
Szydercze? Najbardziej... A, może nie jest? To też brzmi jakby było. Okej. Okay.
Tak, ja sobie wymyśliłem 3 nagrody, które może będą delikatnie zabawne, może nie. Natomiast pierwszą nagrodą jest nagroda imienia Mariusza Pudzianowskiego dla Legii Warszawa. I chciałbym, aby kiedyś się to ziściło, żebyśmy mogli rzeczywiście te nagrody stworzyć. To znaczy widzę jak stoi statuetka z, nie wiem, z podobizną Mariusza Pudzianowskiego u prezesa Jankowskiego w kabinecie, to by było bardzo fajne. A dlaczego nagroda imienia Mariusza Pudzianowskiego dla Legii Warszawa? Dlatego, że Legia Warszawa nie umie bić w dosiadzie i po prostu tak wyszło w tych playoffach. A tak całkiem na serio, to po prostu no, muskularna Legia napakowana talentem, no wypadła słabo w półfinale. Zawiedli liderzy, może zawiódł ten lider numer jeden. No i Legia z dużym portfelem, grubym portfelem z wielkim talentem w składzie. No, zaliczyła rozczarowujący sezon pod każdym względem. Ani Liga Mistrzów, ani Puchar Polski, ani medal. Nie tak miało to wyglądać.
Kreatywnie, redaktorze, bardzo kreatywnie w tej stolicy. Okej, moja pierwsza nagroda imieniem największego z największych prezesów chyba na świecie. Imieniem Jarosława Kaczyńskiego. Jest nagroda dla troszkę mniejszego prezesa Radosława Piesiewicza za to, że tak jak nasz szanowny Jarosław teraz przesiadł się do drugiego fotela i będzie rządził za pomocą Łukasza Koszarka naszą polską ligą koszykówki. Gratuluję, tak robią najwięksi, przykłady trzeba brać z góry. Winszuję, podziwiam. Prezes, po prostu prezes.
Tak, twórca, biznesmen, wizjoner.
Filantrop, tak. FL.
Tak, jak ci się podoba stylowa prezesa?
Jest kotem, jest najlepszy na świecie. Uwielbiam.
Tak?
Uwielbiam śledzić jego Instagrama. Tak.
Myślisz, że jak będziesz miał 20 lat więcej, to też się będziesz tak ubierał, albo chciałbyś się tak ubierać?
On nigdy nie zawodzi. Jak widzę rolkę na Instagramie R. Piesiewicz, to klikam z uśmiechem na ustach. Jestem przekonany, że się uśmiechnę.
Ale klikasz z uśmiechem, bo wiesz, że zobaczysz coś zabawnego, czy jesteś...
Że będzie prezes w jakichś butach za 19 tysięcy na przykład. Ach, prezes.
Okej, okay, dobra, dobrze. To jeśli chodzi o styl, to musimy Pelka Meme zaprosić.
20 lat będę miał ten luz. Może nie ten, ale ten, rozumiesz.
Ale ten vibe i styl.
Tak. Tańczący na pikniku igrzysk. To było cudowne, to było naprawdę cudowne. Ten luz, ten naturalny luz. Wielu polityków robi ustawki sobie, polityków czy biznesmenów, robi sobie ustawki gdzieś z mediami, ale... Ale to jest inny poziom. To jest zupełnie coś cudownego. Prezes. Po prostu prezes.
Okej, ja nie podzielam aż tak bardzo tych zachwytów, natomiast dam teraz swoją drugą nagrodę. Moja druga nagroda to jest nagroda imienia Andrzeja Urlepa, która w to znaczy jak stracić zespół przez dwóch trenerów w ciągu tego samego sezonu, tak właściwie trzeba sobie to nazwać. Andrzej Urlep tak naprawdę chyba został zwolniony nie za bardzo za wyniki, ale chyba przede wszystkim za to, że ten zespół zaczął się sypać i mam wrażenie, że Śląsk z tym zespołem w finałach też nie był i to jaka była komunikacja, jaka była interakcja między zawodnikami a trenerem, przypominało do znudzenia to samo, co się działo z tym zespołem i trenerem Andrzejem Urlepą. To znaczy zawodnicy na timeoutach olewali go. Nie wyglądało to po prostu tak, jak być powinno. Ta chemia nie była taka, jak być powinna. No i cóż, Śląsk dwa razy dobrał trenerów, którzy niedobrze żyli z drużyną, albo może nie w sposób idealny żyli z drużyną. No i dlatego Turek otrzymuje ode mnie nagrodę imienia trenera Andrzeja Urlepa.
To jest też cudowne, że po srebrnym medalu, po drugim miejscu, biorąc pod uwagę, ile kontuzji było w Śląsku, trener rezygnuje, on nie chce dalej prowadzić tej drużyny. I generalnie o Śląsku raczej się myśli jako o sporym zawodzie. No jest to zawód, okej, okay, no bo nie zdobyli złotego medalu, ale atmosfera jest absolutnie niesamowicie grobowa. Niesamowicie. No to jest pewien paradoks. Też z drugiej strony drugi jest pierwszym przegranym, więc idąc za amerykańskim duchem tego sportu, może to dobrze. No nie wiem, piękna nagroda. Gratulujemy trenerowi bratu wielkiego kolejnego prezesa, premiera, kolejnej wielkiej postaci. Ode mnie imieniem równie wielkiej polskiej postaci, imieniem Marcina Wejmana. Nagroda wędruje w ręce Łukasza Koszarka. Jest to nagroda w uznaniu za kolejne, ostatnie, pożegnalne spotkania. Panie Łukaszu, dziękuję. Jeszcze wiele przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedno ostatnie pożegnanie. Zobaczymy w uznaniu za niesamowitą karierę.
Bez tak, czyli za rok rozumiem, że będzie nagroda imienia Mateusza Morawieckiego albo Andrzeja Dudy.
Będzie lub nie będzie. Zobaczymy.
Co ci zrobił ten koszarek? Ja nie wiem.
Nic mi nie zrobił. Jeśli chodzi o koszykówkę, to był bardzo solidny na krajowym podwórku.
Boli mnie coś wewnętrznie, jak to słucham.
Solidny rozgrywający na krajowym podwórku. Natomiast, no, wiesz, prawdopodobnie najlepszy polski rozgrywający ostatnich, nie wiem, 20 lat, to można powiedzieć spokojny, tak? Mhm. No nie wiem, czy coś kontrowersyjnego tutaj mówię, coś nieprawdziwego.
Tak, bo solidny, a najlepszy to jest jednak różnica, nie?
Znaczy, nie, no solidny rozgrywający na krajowym podwórku. No byli lepsi od niego. No był Jared Blasingame chociażby jako rozgrywający. To był, no wiesz, musimy sobie też spotierować. No ja rozumiem, że kończy karierę wielka postać.
Ja bym nie wziął do swojej drużyny Jareda Blasingame'a kosztem Łukasza Koszarka z Prime.
No okej, okay, no ja bym wziął. Waltera Hodge'a też bym wziął, jakbym się zastanawiał, czy wziąć Waltera Hodge'a czy Łukasza Koszarka. No to już dwa nazwiska. Jakbyśmy tak się postanowili, to Tori Thomas, może był trzecią postacią, którą bym wziął.
Tori Thomas.
Tak, Tori Thomas.
Mhm. Jezus Maria.
Postać, którą
I bym... to mówi natomiast... człowiek, który wymyślił hashtag 11 Polaków.
Natomiast, ale hashtag 11 Polaków ma na celu wykluczenie zagranicznego szrotu sprowadzanego do tego kraju. Niekoniecznie. Wywyższanie polskich zawodników ponad ich zagranicznych zawodników, chociaż trzeba też powiedzieć, że wielu z nich jest niesłusznie poniżanych i ich rola jest umniejszana, jak chociażby Kubyszenka, który jest gdzieś tam schowany jak zgniłe jabłko w tej lidze, a on jako lider wprowadził przed chwilą Czarnych Słupsk, zmienił zupełnie koszykówkę Czarnych Słupsk, wprowadził Czarnych Słupsk do playoffów, gdzie taki chociażby Scoochie Smith, mając piłkę w każdym posiadaniu, skończył na 15 miejscu Start Lublin. Więc no, trzeba też o takich rzeczach mówić. Czym jest 11 Polaków, a czym nie jest? Wracając do Łukasza Koszarka, on jest na jednym poziomie z Walterem Hodge'em, z Jaredem Blasingame'em. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast no nie mam w sobie takiej potrzeby mówienia, że Łukasz Koszarek był kimś, kim nie był. To był polski przegrywającym ostatnich 20 lat. Bardzo solidnym rozgrywającym na poziomie środkowoeuropejskim. No nie wiem, jak to bardziej połechtać twojego. A ta nagroda może nie tyle jest za, znaczy na pewno ani trochę nie jest za koszykówkę, jest za te kolejne zakończenia, za takie nieogarnięcie medialne, za nieogarnięcie PR-owe, które wydaje mi się, że Łukasz Koszarek niestety obecnie, będąc tego świadom lub nie będąc tego świadom, prowadzi. No, gdzieś tam w niektórych kręgach z postaci bardzo zasłużonej staje się takim misiem na Krupówkach. No i jest to powiązane.
Nie, że Kobe Bryant miał cały sezon, w którym był misiem na Krupówkach.
No tak, ale no nie porównujmy... nie chcę brzydko powiedzieć o Łukaszu Koszarku. Już mnie tutaj trochę triggerując. No.
Dobrze, przepraszam bardzo, ale musimy zrobić 30 sekund przerwy, dlatego że mój pies już nie chce łazić.
Okej.
Okay. Muszę go rzucić do domu.
Dobrze.
Dobrze, to... Twoja nagroda była numer 2.
Tak.
Nagroda numer 3. I moja nagroda numer 3 jest dla Courtney'a Fortsona. Jest to nagroda imienia Blanki. Bo, you know, solo. Był najbardziej gracz solo, jakiego pamiętam z naszej ligi, serio. W sensie on chciał wszystko zrobić sam, a jak nie mógł zrobić samemu, to się bardzo irytował i zapamiętam ten sezon Courtney'a Fortsona. To była bardzo wyrazista postać. Postać, która dała spójnie bardzo wysokie miejsce w tym sezonie, natomiast też w pewien sposób była hamulcową zespół. No i tego solo, no czasami zawadzało.
Pamiętasz jeszcze ten moment sezonu, w którym zastanawialiśmy się, czy Fortson powinien być w wyścigu MVP sezonu?
No, powinien być.
To jest smutne, jeden sposób. Znaczy, to jest taki James Harden bez problemu. Obrażę, że bez
problemu. Kapitalne porównanie, James Harden.
Muszą być takie drużyny też, to też może być pomysł na drużynę. Znaczy, to nie jest pomysł na wygrywającą drużynę, ale na playoffa.
No, dlaczego nie? No, piąte miejsce.
Na top 4, okej. O to mi chodziło, bo na drużynę, na drugą rundę playoff mogłoby to wystarczyć, jakby tam jakieś wsparcie było trochę większe od polskich zawodników, czy od Jordana Matthewsa chociażby. Skoro można na Kubie Szczęku do playoff, to na Hortonie jak najbardziej też solo. Imieniem Blanki. No. Gratulujemy naszemu przyjacielowi z dredami i kolejnej nagrody.
Chciałbym, aby miał taką statuetkę, jak były to takie, pamiętasz, kiedyś świstaki, które świstały, jak się przechodziło obok nich. Aha. Miałeś takiego świstaka?
Nie miałem. Ja byłem z biednej rodziny.
Ale chciałbym, żeby Forcel miał taką blankę u siebie w chacie, która jakby przechodził, to by robił tak bejba. To by było naprawdę fajne.
Musimy do Kuby Konieczki napisać. Może
to jest świetne. Kuba Konieczka nas nienawidzi.
Wraz z koszulkami za mistrzostwo stycznia przyjdzie. Produkowane miejsce.
No, to tak. Może tak być.
Widziałem, że teraz królestwo jakieś się... Nagle się tworzy królestwo w 21 wieku, w 2023 roku.
Czy w Stargardzie jest w ogóle jakiś zamek? Czy ktoś kiedyś...
Tak, w drzwiach.
Ktoś kiedyś pomyślał, że zrobię tam gród książęcy.
Wiesz co?
Nikt tak nigdy nie pomyślał.
Ja sobie myślałem, że ten sezon marketingowo spójnie mógł tak wyglądać, że sobie siedział Kuba czy z narzeczoną, czy sam, to nie ma znaczenia. Włączali sobie Netflixa i o, fajny serial, dawaj, oglądamy. Obejrzeli, ale to Peaky Blinders, super, nie no, robimy kampanię w tym stylu. No i sobie zrobili. Później coś tam dalej sobie szukali na YouTubie, o, były czasy kiedyś rycerstwa, nie no, robimy królestwo, no jara mnie to królestwo. No i teraz jest w klimacie królewskim, więc co może być następne? Teraz Idol, widziałem, serial jest na topie, co prawda jeszcze go nie oglądałem, ale jest...
Widziałem tylko jeden screenshot z tego serialu.
No jeden gif rzeczywiście też widziałem. O tym samym? Myślę, że mówimy o tym samym, tak, no. I już nie wiem co... No, tak, co mówiłem. Trzecia nagroda?
Twoja.
Damy Kubę Konieczkę. Cześć Kuba, pozdro. Baw się dobrze. Ode mnie to będzie nagroda też muzyczna. Nagroda imieniem Magika z kalibra 44. Plus i minus. To sobie wyobrażam taką statuetkę z plusem i z minusem i to jest nagroda, która wędruje dla całej organizacji, całego miasta Anwilu Włocławek i dla Włocławka. bo ten sezon był właśnie takim wahaniem i wszyscy się modlili, żeby to był ten minus, czyli żeby to było jednak to, ta gra o medale, albo chociaż te playoffy, albo chociaż jeszcze jedno zwycięstwo, albo żeby chociaż jeszcze dalej dociągnęli, no bo jak nie to śmierć i Frasun out i wszystkich trzeba rozgonić. Finalnie okazało się, że jest Mistrzostwo Europy, że te playoffy były, że przegrał Anvil jednak z mistrzem Polski, prezentując w miarę dobrą koszykówkę, nawet w tych playoffach po prostu zabrakło w niej pary. Sezon trzeba dać na plus, piosenkowy minus, bo minus był tym pozytywnym, czy tam ujemnym. No nie istotne, wiesz o co chodzi.
Mentalnie wicemistrzowie Polski.
Mentalnie wicemistrzowie Polski, tak. A formalnie, jako że cały czas Polska Liga toczy się pod dyktando tego nieuznanego przez wiele środowisk sezonu covidowego, no on nadal prawowitym tym mistrzem Polski może się tytułować. Gratuluję, ten sezon był sinusoidą. Operacja jednak zakończyła się sukcesem. Pacjent dalej żyje i będzie miał się coraz lepiej. Wielki Adrian Bogucki, pozdrawiamy albo tutaj, albo w Warszawie. Nie mogę się doczekać, żeby był tutaj. To była trzecia nagroda ode mnie.
Czy ty kupiłeś mieszkanie w Wrocławku? O co chodzi?
Słucham?
Czy ty kupiłeś mieszkanie we Wrocławku? O co chodzi?
Nie, nie kupiłem, ale...
To dlaczego mówisz tutaj?
Ale prawdopodobnie od września będę może nie częstym, ale gościem.
Karnet?
Gród pod interes. Nie, nie, absolutnie nie. Obowiązki służbowe mogą mnie w ostatnim kwartale tam zaprowadzić.
Widzicie, słuchacze, taki właśnie ojciec. Tylko się pojawiło coś i już. Jeszcze się nie urodziła, już z pieprza.
Nie, ja wiesz co, będę robił wszystko, żeby w pierwszym rzędzie z narzeczoną i z synem chwalić wielki Anvil Wrocławek, mistrza Polski Anvil Wrocławek.
Okej, okay, dobrze. Dobrze, to chyba tyle, jeśli chodzi o nagrodę, bo więcej nie wymyśliłem.
I może to nawet lepiej, bo mamy sporo pytań, do których przejść.
Równie durnych, jak nasze nagrody.
Ale umówmy się, że zadamy wszystkie, nawet te najdurniejsze, dobrze?
Dobrze.
Okej. Okay. Pozwolisz, że zacznę, bo mam już je przed oczami.
Tak, ja nie mam ich przed oczami.
Na drugim ekranie, bo jesteśmy ciekawi.
Ja sobie nawet pozwoliłem ich nie czytać. Widziałem tylko, że jest 14 komentarzy pod postem, ale stwierdziłem, że nie przeczytam ich, żeby się nie przygotowywać na nie.
No, widziałeś o 5 więcej, bo ja zamknąłem się, jak było 9, więc jesteśmy świeżi. A to jest świeży. Podejdziemy z otwartą głową do tych pytań. Pierwsze pytanie od konta o niku Spójnia Stargard Stan Acont. Mhm. Po który zawodników wśród kibiców? Dla przykładu, do którego kibica jest najbardziej podobny Kamil Łączyński? Odpowiedź pierwszy?
Nie wiem, do jakiego kibica jest podobny Kamil Łączyński, natomiast powiem tak. Podobieństwo, jakie widziałem, to Markus Lonczar jest podobny do tego gościa z Brzyduli. I ten gość z Brzyduli nazywał się Filip Bobek. I przez cały sezon myślałem, że Filip Bobek urósł i zaczął biegać po parkietach PLK. Naprawdę. On wygląda identycznie.
No dobra, to jak jesteśmy przy sobowtórach, to na pewno Jan Wójcik jest do Szymona podobny. Przejdziemy dalej. Kolejne pytanie.
Tak, ale jeszcze jest taka prawda, że jest taki kibic z Puyin Stargard, który ma na imię Wiktor, który występował w klipie zapowiadający playoffy. I Wiktor ma taką dosyć podłużną twarz i trochę przypomina ten taki słynny obraz Krzyk. Myślę, że można by było go tam wkleić i wiele osób by nie... No, przeszło, nie zauważyłoby żadnej różnicy w tym muzeum, gdzie jest ten krzyk wystawiany.
Prawda, z tego obrazku zapowiadającego tam wołanie o pomoc aż bije. No, więc ten krzyk tam tak czuć. Drugie pytanie od Mateusza Sołeckiego. Kiedy pan mówi, że zespoły mało rzucające za trzy nie poradzą sobie w playoffach? Śląsk 2022-2023 i może ja odpowiem, kiedy padnie ten... No właśnie upadł. Dzięki, Mateusz. Kolejne pytanie.
Miłosz... A dlaczego to... Mateusz mi po prostu pałuje w każdym komentarzu, jakim może. No przepraszam.
Chyba o to chodziło właśnie, no. Chyba o to słowo.
Ja muszę policzyć, ile razy King rzucał za trzy punkty w playoffach, bo wydaje mi się, że zdecydowanie więcej. Przynajmniej w finałach niż w sezonie.
Znaczy na pewno w ćwierćfinałach z Anvilem ta liczba była ogromna. Po prostu się profil drużyny dostosował do obrony, jaką jaką im aplikowali przeciwnicy. No ale, no redaktorze, no trzeba pamiętać.
Mokrą szmatą po mordzie i tak dostaje co chwilę.
Dokładnie. Kolejne pytanie od najlepszego redaktora młodego pokolenia. Miłosz Romański, czy chcielibyście zobaczyć w przyszłym sezonie zespoły z pierwszej ligi w Pucharze Polski?
Tak, zdecydowanie.
Zróbmy kwalifikacje. Szkoda, że te kwalifikacje nie mogą się zacząć.
Nie, ja uważam, że powinno być 4 versus 4. 4 najlepsze z ekstraklasy i 4 najlepsze z pierwszej ligi.
A jeszcze
tak,
kobiety.
Tak zróbmy. Tak zróbmy i Dziki Warszawa powinny mieć pewny spot.
A jeszcze do dzików przejdziemy. Tutaj widziałem, że przejdziemy do dzików w kolejnych pytaniach. Dziękujemy redaktorze za pytanie. Pozdrawiamy. Paweł Lewandowski. Dwa pytania w jednym. W jednej odpowiedzi. Widać, że mecenas po w jednej odpowiedzi zawarł od razu dwa pytania. Wykorzystał małą lukę. Brak regulaminu. Pierwsze pytanie. Przepis o jednym Polaku, ocena bohatera. Kto najbardziej zyskał, a kto jednak nie dowiózł z Polaków w tym sezonie, choć miał ku temu minuty i rolę na boisku.
Mm-hmm. Najbardziej zyskał Michał Nowakowski.
Mm-hmm.
Myślę, że Daniel Gołębiowski też był jednym z zawodników, którzy mocno skorzystali na tym.
Kasper Gordon.
I Adam Bręk.
Mm-hmm.
O, to są takie nazwiska, myślę. A kto się spalił? No, kurczę, chyba mówiliśmy o tym gościu. Moim zdaniem Michał Kolenda. Były większe oczekiwania wobec tego gracza. Mm-hmm. I tutaj bym jednak jego wskazał. Wydaje mi się, że też trochę więcej można było oczekiwać po Polakach w Legii. Wszystkich. To już, żeby nie wyróżniać kogokolwiek, ale można było się spodziewać, że trochę więcej dadzą. No tak, tak. Myślę, że tak ja się zamknijmy.
Olka Dziewę też bym tutaj dodał.
Ale Dziewa był w najlepszej piątce sezonu regularnego.
Za występy w playoffach. Dopowiem. Za występy w playoffach. Tu się spodziewałem więcej, miał ku temu minuty, gry i rolę na boisku.
No to na pewno.
Drugie pytanie, dość tendencyjne, jak na mecenasa, jak na osobę
poruszającą. Na pewno GTK Gliwice.
Dokładnie. Mhm. Jaki klub najbardziej zmarnował pieniądze w tym sezonie i dlaczego to GTK Gliwice? Ja jakby odpowiadając na to pytanie, jest ono tendencyjne, natomiast zrobię wyjątek i nawet na tendencyjne pytanie odpowiem. Według mnie to nie GTK Gliwice, tylko właśnie Legia Warszawa zmarnowała pieniądze w tym sezonie najbardziej spektakularnie.
Mhm. No, podpisuję się pod tym. GTK jest uroczek, wszyscy kochamy GTK i jeżeli oni podpiszą dalej Terence'a Fergusona, będę wielkim fanem.
Okej.
Okay. Myślę, że warto jeszcze by było sięgnąć po... Boże, jak się nazywa?
Mam przekonać się do tego, żeby kibicować GTK Gliwice? Nie, no muszę do tego wrócić.
Tak, i jeszcze chciałbym zobaczyć w tym składzie, Boże, jak on się nazywa, ten, co był na początku sezonu. O Jezu, już zapomniałem, ale to był wybitny streetballowiec. Może chciałbym go jeszcze raz zobaczyć, naprawdę.
Franklin,
I love you, Franklin.
Nasz ulubieniec, tak. Ale robił to wszystko z uśmiechem na ustach, a to jest najważniejsze w sporcie, tak. Żeby się dobrze bawić.
I bez wstydu.
PLK meme. W kogo byście celowali, budując skład Dziki Warszawa, pomijając nazwiska, które są w obiegu i klepnięte? Jakże merytoryczne pytanie, dziękujemy. Pierwsze merytoryczne. Przepraszam, Mateusz jeszcze był bardzo merytoryczny.
No, mecenas nie był merytoryczny?
Aż nadto. Masz rację.
To prawda. Kogo powinien celować Dziki? Dziki mają już 4 Polaków pod kontraktem. To jest całkiem sporo. Natomiast 5 nawet Polaków pod kontraktem, tak?
Grochowski, Bartosz, Aleksandrowicz.
Szyjkowski i Makros.
Aha.
O, myślę, że można grać. Myślę, że powinny celować zawodników zagranicznych.
Tak, i to muszą zrobić Dziki Warszawa, bo w pierwszym sezonie musisz przetrwać, czyli musisz sobie zatrudnić co najmniej jedynkę, trójkę i centra z zagranicy.
Tak, natomiast jeżeli pojawiają się przy tym zespole takie nazwiska jak Szlachetka i Bogucki i mówi się w kontekście w 3-3, niestety To jest znowu rozmowa o jakimś takim smrodzie, który powstaje wokół tego grania 3-3 zawodników z 5-5 i jakiegoś takiego wybierania sobie klubów, które pozwolą na tą grę 3-3. Nie do końca mi się to podoba i jeżeli to będzie rzeczywiście w takiej formule, że Szlachetka i Bogucki będą w dzikach, ale będą jednocześnie wyjeżdżać na jakieś tam spotkania 3-3, że Bogucki będzie pierwszym centrem i nagle, nie wiem, kiedyś go tam nie będzie, no to ja bym na miejscu dzików no. Myślę, że żaden zespół nie chce się w to wpakować, tak szczerze mówiąc. Chyba, że to będzie jakaś wielka okazja.
Ale co to znaczy wielka okazja? To nawet mistrzostwa świata nie warto puszczać.
Wielka okazja finansowa dla klubu.
Okej.
To tak. Tak, nie warto. Z punktu widzenia klubu, jaki jest sens puszczyć zawodnika na mistrzostwa świata w koszykówce 3-3? Zresztą nie są w trakcie sezonu.
Żaden.
Właśnie.
Rozbijanie rotacji. No żaden. To nie ma co wymieniać. Dziękujemy za to jakże merytoryczne pytanie. Kolejne, nie pierwsze, kolejne. Masz rację, Grzesiu. Jedziemy dalej. Miłosław. Czy polskie kluby, czy polskie zespoły powinny występować w Eurocupie?
Tak.
Tak, jak najbardziej. Jest dużo grania, jest dużo nauki do wyciągnięcia. Jak jest na to budżet, jest na to zaproszenie, no to nawet będąc ostatnim, jesteś ostatni w drugim, trzecim pucharze w Europie.
Proszę przynajmniej bardzo. Ktoś tu przyleci, ktoś tu usłyszy o polskich koszykówce, o jakichś polskich zawodnikach.
Organizacyjne, nieorganizacyjne? Tak, powinny. Mhm.
Tak.
No. Arsène Wenger, witamy legendarnego szkoleniowca.
Francuza.
To mam z akcentem, Arsène? Ty pewnie byłeś w Francji. Nie raz, więc
rozmawiam. Nie. Znaczy raz byłem, ale... Jakoś nie lubię tej nacji, nie wiem, jakiś mam problem z nimi.
Arsène Wenger ma pytanie nawet do ciebie, więc zróbmy tak, że tylko odpowiesz na to pytanie. Czy to żart, że GTK chce przedłużyć Fergusona?
Nie, to jest... są nadzieje.
No, nie wiem, no rozumiem, okej, już o tym rozmawialiśmy. Nie, to nie żart. Michał Kozłowski, szanowny inżynier Michał Kozłowski. Dlaczego 11 Polaków przegrało z Mołdawią?
Nie oglądałem tego meczu.
Ja też nie. PLK meme. Skoro Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? No bo to dwa imiona. No okej. Okay. Kolejne PLK meme.
Tak, Marek nie ma... No tak, nie ma imienia Darek. A no Marek jest.
Chociaż z drugiej strony jest imię Kuba i Jakub.
No i co z tego...
Więc może Darek też można sobie obecnie wpisać w urzędzie.
Może, można.
Odpowiednim do tego, Boże, aż się zastanowiłem, w jakim, a przecież będzie mnie czekała wycieczka do tegoż urzędu. Pójdę do urzędu, dzień dobry, jestem w urzędzie. Jeszcze nie, spokojnie.
PLK. Jakieś typy?
Jakieś typy?
No, zdradzisz?
Nie, wolałbym póki co nie zdradzić, bo narzeczona...
Adrian?
Pobije. Jesteś okropny, okrutny. PLK meme. Jakub Czeng. Który numer na liście najlepszych polskich pasów do wzięcia?
To chyba do ciebie pytali.
Mhm. Jak jesteś zespołem, nie wiem, 6-12, to powinien być gdzieś blisko szczytu twojej listy.
Musisz. A jak jesteś Legią Warszawy?
Jak jesteś Legią Warszawa, no to musisz się dogadać z Kubą Szenkiem, żeby nie grał w pierwszej piątce.
Myślę, że to realne?
Nie. Myślę, że nie. Myślę, że to tworzenie sobie problemów na dłuższą metę. Nawet jeśli Kuba się zgodzi teraz, to w pewnym momencie będzie chciał wziąć drużynę, no jak to Kuba Szenk. On jest zawodnikiem, który swoją drużynę lubi prowadzić do zwycięstw, tak jak Czarnych Słupsk w zeszłym sezonie.
Nie będzie czuł się gorszy od zawodnika, który będzie grał więcej od niego. Tak. No chyba, że rzeczywiście to będzie zawodnik takiej klasy, gdzie Kuba rzeczywiście stwierdzi, że okej, muszę się pogodzić ze swoją rolą, bo ten gość, który gra przede mną, jest naprawdę kozakiem. Do tej pory w jego karierze rzadko takie coś występowało. Nie pamiętam, kiedy Kuba Szenk miał, no pewnie w Radomiu, gdzie był jeszcze tak naprawdę w wieku, powiedzmy, bardzo juniorskim.
No i może w kadrze też było takie...
No tak.
wiesz, ta bezczelność Kuby Szenka to też jest coś, co warto docenić. Chociaż pamiętając jego zmianę, gdzie dawał podania za plecami, no będzie po prostu bezczelnym Kubą Szenkiem. Brakuje trafienia do kosza, no to jest to, czego trzeba od niego wymagać. I szkoda, że gdzieś ten rzut uciekał w dużych częściach sezonu. No ale jak jesteś drużyną 6-12, szukasz Polaka, to powinieneś zaczynać od Kuby Szenka i położyć duże pieniądze, żeby zabezpieczyć sobie polską rotację, ale też no spokój, no to jest spokój. To jest gwarant pewnego poziomu.
No ja też myślę, że Legia jest w pewnej panice, jeśli chodzi o polską rotację.
Nikt nie chce w Legii z polskich zawodników. Na to wygląda.
No zobaczymy, jak to się potoczy, natomiast tutaj na obwodzie przynajmniej jedno nazwisko z okolic reprezentacji Polski trzeba pozyskać, no i robi się powoli nieciekawie.
Będzie to Szenk?
Wszystko na to wskazuje, że ktoś z tym, okay. Jakub Szenk albo Kuba Karolak, bo chyba z tymi zawodnikami są najbardziej zaawansowane rozmowy. Natomiast no nie wiem, jakie są finanse Legii, tak? Myślę, że tutaj podejście chociażby pod Michała Michalaka też powinno zostać wykonane, ale nie wiemy, czy Legia w ogóle będzie miała jakieś miejsce w pucharach europejskich, także też ta karta przetargowa odpada.
To prawda. Kolejne pytanie znów do ciebie, od Filipa Jedlińskiego, naszego ambasadora, czy liderek. Co redaktor Szybieniecki sądzi o szkoleniu w Polsce i jak miałoby ewentualnie na to pomysł?
Jest świetny, nie trzeba go zmieniać.
Dziękuję. Paweł Szamlek. Czy oglądaniem PLK.pl można wielbić Boga? Można. Jakby to było zakazane, to Bóg by tego nie stworzył. Marcin Debs. Jakie polskie kluby poza Spójnią widzielibyście w ENBL w kolejnym sezonie?
Ja w Spójnie widziałbym w Eurolidze, nie w ENBL. To jest zbyt słaba liga na Spójnie Stargard.
Przede wszystkim marketingowo. Nie jesteśmy
Jezu,
gotowi.
Przestań, człowieku, bo naprawdę.
Nie, dobra, tak serio.
Pokaż się pod nóż.
Jak najwięcej klubów. Chciałbym, żeby jak najwięcej klubów grało, jak najwięcej spotkań.
Jeżeli Spójnia jest w stanie finansowo stworzyć zespół na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, to myślę, że NBL to jest idealna liga dla tej drużyny. Już tak odpowiadając całkiem serio, uważam, że powinni do tej ligi się zapisać i w niej grać.
Okej, okay, pełna zgoda. Jak najwięcej zespołów, oto ode mnie, jak najwięcej zespołów, które tak stać jest. Na to, powinny to robić. Jest. Pytanie od Macieja Szeteli w formie screena, więc...
O matka.
Spokojnie, to są tylko trzy zdania złożone i dwie emotki. Okay. Ponoć szykuje się spory, delikatnie pisząc. Nie mogę tak brzydko powiedzieć, bo miało być delikatnie, a to jest bluźnierstwo. Delikatnie pisząc, rozkład, nazwijmy to rozkład rosteru Śląska. I ja się wcale nie dziwię, że utalentowani i solidni PL gracze uciekają. Wykrzywiona minka. Czyli co? Znak zapytania. Znowu dwóch, trzech graczy z USA na jeden sezon. Czymś się załata i potem rotacja 7 chłopa w sezonie. Plus, nie daj Boziu, urazy. Minka z facepalmem.
Kurczę, no ciężko jest odpowiedzieć dobrze na to pytanie, bo Śląsk Wrocław złożył aplikację do EuroCup, a czym się pochwalił. Składając aplikację do EuroCup, musisz wykazać, że jesteś w stanie mieć budżet na poziomie 2,5 miliona euro, zdaje się, albo 2 milionów euro, coś takiego. No to znaczyłoby, że Śląsk będzie miał budżet podobny jak w zeszłym roku, skoro składa taką aplikację. No nie wiem, musimy chyba poczekać na to, jakie będą ruchy kadrowe. To, że wrocławianie chcą przedłużyć kontrakt z Aleksandrem Dziewą i położyć mu dosyć spore pieniądze, żeby ten kontrakt podpisał na kilka lat, chyba nie do końca świadczy o tym, że tych pieniędzy ma być mniej. Natomiast no, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Śląsk raczej nie grał w ostatnich latach na kredyt, więc myślę, że tutaj pod względem budżetowym to jaki smontują skład, będziemy potem widzieć.
Tak, i tutaj trzeba też chyba troszkę więcej spokoju, bo nie jestem przekonany, czy wspomniany przez ciebie Dziewa i Kolenda znajdą satysfakcjonujące kluby za granicą. Może po prostu w tym Śląsku zostaną. Na dzisiaj rzeczywiście to wygląda tak, że Tomczak uciekł, ale Nizio chce zostać, z tego co wiemy, chociażby. Więc może wcale tak źle Nie będzie. Śląsk próbuje cały czas przecież gdzieś tam iść w kontynuację polskiego składu, dokładając kolejnych zawodników, więc ja bym nie był aż tak negatywnie nastawiony, nawet jeżeli będzie jakaś zmiana w tym polskim...
Tak naprawdę wystarczy, że no nie wiem, Śląsk, jeżeli straci, nie wiem, Tomczaka, Dziewę, Karolaka i dołoży do tej ekipy jakiegoś innego znaczącego Polaka, to uważam, że ta rotacja polska jakoś mega mocno nie straci, natomiast jest duże pole do tego, żeby zrobić progres, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych. Tutaj tak. Wcale nie musi to być gorszy zespół.
Tak, bo to też łatwo powiedzieć, że Polacy przegrali ten sezon, że Dziewa nie dojechał w finale, że Kolenda kontuzjowany no nie pomógł, bo był kontuzjowany, a tych zagranicznych zawodników przecież też zabrakło oprócz. No
oczywiście.
Można chyba tylko Parchuskiego zaliczyć na plus.
Tak, ale to też pod kątem tego, jak grał wcześniej.
No dokładnie, tak. Patrząc przez pryzmat poprzednich występów. To było ostatnie pytanie.
Ojej, wyczerpujące. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie.
Tak jest.
Pomagacie nam tworzyć to słuchowisko.
Dziękuję ci, Grzesiu. Ty jesteś jego motorem napędowym.
O, ty jesteś nieoceniony, Michał.
O, ale sobie posłodziliśmy, no. Dzięki, Grzesiu. Słyszymy się, jak się będziemy słyszeć. Na razie.
Na razie, hej.
Hej.